Badacze ostrzegają, wszystkie procesory Intela z usterką, której nie można naprawić. Procesory Intel Core wszystkich generacji mają lukę, która pozwala na wykradzenie danych użytkowników, donoszą amerykańscy i niemieccy badacze, o czym informuje InPoland.pl. Co więcej, błędu prawdopodobnie nie da się załatać, ponieważ wynika on z samej budowy układu. Ze względu na to, że problem wynika z samej architektury procesorów, nie będzie możliwe załatanie błędu bez dużych zmian w projektowaniu procesorów. Co z firmą Intel, jeśli dane badaczy potwierdzą się? Co z bezpieczeństwem użytkowników? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bolesław Drapella, założyciel saunagrow.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Procesory Intel Core wszystkich generacji mają lukę, która pozwala na wykradzenie danych użytkowników. Donieśli o tym amerykańscy i niemieccy badacze. No i właśnie, mamy sprawę Intela, mieliśmy sprawę Volkswagena, który części konsumentów wypłacił odszkodowania, części zaoferował naprawę, serwisowanie. Jakie skutki mogą być w przypadku Intela? Właściwie co to oznacza i dla firmy, i dla użytkowników cała ta sprawa? Czy czekamy na jakieś sensowne wyjaśnienia, bo Intel się jeszcze do sprawy nie odniósł.
Wyjaśnienia to jedna rzecz.
Bolesław Drapella.
Trudniejsze jest tutaj to, że nie jest to błąd oprogramowania, który w łatwy sposób można naprawić, wypuszczając kolejną tak zwaną łatkę, tak? Czyli jakiś program naprawczy, który naprawi, tylko jest to fizycznie kwestia sprzętowa, co znacznie utrudnia jakiekolwiek naprawy, nie ingerując znowu w sprzęt, a tych procesorów Intela w każdym niemalże urządzeniu elektronicznym jest niesamowicie dużo. Myślę, że tutaj spore znaczenie miało ostatnie wejście RODO, tak, czyli GDPR w skali Europy, bo wtedy znacznie więcej uwagi przy różnych audytach zaczęto zwracać na bezpieczeństwo danych, nie tylko na etapie błędu ludzkiego, czy ktoś udostępni hasło i przekaże dane, tylko fizycznie również sprzętu. Więc myślę, że z tego powodu to wyszło, ale konsekwencje dla samej firmy Intel mogą być bardzo negatywne niestety.
To znaczy, ja bym w żadnym wypadku nie porównywał sytuacji Volkswagena z Intelem, dlatego że w przypadku Volkswagena mieliśmy albo do czynienia z fałszowaniem celowym danych, albo z podawaniem celowo nieprawdziwych informacji na temat tego, co się dzieje. Natomiast przypadek Intela jest zupełnie inny. Po prostu ktoś dochodzi do wniosku, że produkt, który wydawało się, że jest prawidłowo skonfigurowany, jest stworzony według najlepszej, najnowszej wiedzy. Jak słyszymy procesor Intela, to mamy same pozytywne skojarzenia z punktu widzenia rynku. Okazuje się, że ten procesor można było zaprojektować inaczej, bezpieczniej, ale to osiągamy ten stan wiedzy dzisiaj. To nie jest tak, że Intel coś fałszował, że Intel...
Nie zrobił tego specjalnie, przynajmniej taki jest stan wiedzy na dziś.
Nie ma w ogóle mowy. Natomiast mi się generalnie ten tekst w serwisie InPoland nie podoba. On jest napisany w bardzo jednostronny i taki tendencyjny sposób, obliczony na wywołanie jednak jakiejś sensacji czy paniki, dlatego że bezpieczeństwo w sieci zależy od szeregu czynników. Procesor w urządzeniu jest jednym z tych czynników. I jeżeli każda firma zadba odpowiednio na etapie bezpieczeństwa dostępu do sieci, zabezpieczenia danych, szyfrowania, dostępu do swoich serwerów, to ta wada, czy no ja nie chcę używać słowa niedoróbka, ale ten mankament, nawet nie usterka, może pewien mankament, można absolutnie w jakiś sposób zminimalizować. Ja jestem bardzo nieufny wobec takich sensacyjnych doniesień i zastanawiam się, czy po prostu jakaś grupa inżynierów za chwilę nie wyskoczy z jakimś projektem, że my naprawimy twój intelowski procesor za x euro i licencji udzielimy ci na pół roku, a potem odnów tą licencję. No nie, no ja bym tutaj na podstawie jednego raportu, który no brzmi niby w pierwszej chwili dość wiarygodnie, nie tworzył żadnego czarnego scenariusza. A poza tym, proszę Państwa, no powiedzmy szczerze, no jeżeli w latach 70. silniki diesla były super nowoczesne i super wydajne, to nie znaczy, że wtedy nas od razu oszukiwano, tylko mieliśmy taki stan wiedzy na wówczas. Tak to było postrzegane. I jestem przekonany, że Intel, firma o jednak dobrej renomie, wiedząc, że są takie obawy, sama z siebie wykona do nowych urządzeń poprawki, czy ewentualnie zbagatelizuje te, jeżeli uzna, że one są przesadzone. Więc tak naprawdę żadnej paniki, nie wpadajmy w histerię. Nasze bezpieczeństwo w sieci zależy od tak wielu czynników, że tylko mówienie tutaj w kontekście procesora Intela to jest w ogóle nieporozumienie.
Ale jakiś ogólny komunikat ze strony Intela w stronę użytkowników by się jednak przydał. Taki, który by też poinstruował, w jakich sytuacjach może dojść do wycieku danych i na co ci użytkownicy powinni zwracać uwagę, żeby do niego nie doszło.
Mnie tutaj dziwi to, że w momencie opublikowania tej informacji nie ma już komunikatu Intela, bo jeśli na miesiąc wcześniej Intel się dowiedział o tym, czy znał ten raport, co jest standardową praktyką dla wykrywania luk w bezpieczeństwie, że nie idzie się od razu do mediów, tylko najpierw się
do twórcy oprogramowania
po to, żeby spróbować zminimalizować potencjalne skutki takiej awarii. Czyli Intel wiedział i Intel był w stanie się przygotować. I jeśli to nie byłoby nic poważnego, to już służby PR-owe Intela powinny jakby to zakomunikować. Albo przynajmniej co będzie zrobione w tej sprawie. Więc tutaj no, widzę pewien problem i przede wszystkim rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, Arturze, jest bardzo dużo różnych elementów, które składają się na bezpieczeństwo, ale w momencie, kiedy jest coś bardzo trudne do naprawienia z tego powodu, że to nie jest oprogramowanie, tylko fizyczny sprzęt, to rodzi jakby znacznie większe trudności.
To pewien kłopot.
Taki kłopot. Więc tutaj trochę brakuje tego komunikatu Intela, w jaki sposób zamierzają do tego podejść.
Z drugiej strony nie wiemy też, czy Intel odpowiedział twórcom raportu i co odpowiedział. Tak, bo to też jest, bo być może nie ma jeszcze komunikatu, ale była odpowiedź.
Ale w przestrzeni publicznej na razie mamy tylko jedną stronę.
Trzeba przyglądać się tej sprawie, natomiast ja bym na pewno nie demonizował, że czeka nas Armageddon.
I nie wyrzucał komputera z domu, bo wcale może się okazać, że akurat nasze postępowanie, nasze oprogramowanie, które nas chroni przed wszelkiego rodzaju przestępstwami ze strony hakerów, może być wystarczające i nie powinniśmy się denerwować, ale natomiast rzeczywiście przydałby się ten komunikat, który by użytkowników uspokoił. Trójmiejski deweloper Eurostyl, wchodzący w skład grupy Dom Development, nabył działkę o powierzchni prawie 7 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. To jest teren, gdzie będzie powstawało młode miasto. Na postoczniowym terenie powstaną w najbliższych latach budynki mieszkalne i biurowe w sumie około 1200 mieszkań. Odrestaurowany również będzie zabytkowy budynek dawnej montowni kadłubów, który ma stać się sercem inwestycji. No i ciekawostka. Inwestycja powstanie po konsultacjach z konserwatorem zabytków, przy współpracy z Politechniką Gdańską, przy współpracy z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W zupełnie odmienny sposób inwestor zabiera się do pracy niż do tej pory mieliśmy okazję obserwować. Czy tym tropem pójdą inni inwestorzy Państwa zdaniem? Czy to powinno właśnie iść na takiej zasadzie, a nie, że najpierw powstanie jakiś wielki budynek i potem mamy awanturę i mnóstwo nieścisłości?
To zdecydowanie jest nowe podejście, trzeba przyznać, ale uważam, że mogłoby być tym nowym podejściem, które będzie częściej stosowane, bo oczywiście konsultacje z konserwatorem zabytków czasami są niezbędne, wymagane przez prawo, więc nie jest tu jakby żadną nowością, ale rozszerzanie tych konsultacji też domyślam się, że w jakiś sposób o opinię publiczną, czyli jakby sam fakt zakomunikowania.
Środowisko Politechniki, tak?
Ale sam fakt zakomunikowania publicznie tej chęci konsultacji też jest takim sygnałem również do społeczności lokalnej. Słuchajcie, jesteśmy otwarci na wasze przemyślenia, chcemy zrobić to nawet nie tylko zgodnie ze sztuką, tylko
wspólnie.
Na nowo jakby wytyczyć tą metodę. No myślę, że samo sąsiedztwo ECS-u też zobowiązuje, tak? To jest magiczne miejsce, które w zupełnie inny sposób, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, jakby zaistniało na mapie Gdańska i Polski jeszcze silniej i wyraźniej, więc myślę, że też to nie jest bez znaczenia, że to właśnie mówimy o tym miejscu, które z tym dialogiem, też o którym mówi prezydent Dulkiewicz, ma tak dużo wspólnego.
w Eurostylu ktoś odrobił lekcję, tak można powiedzieć, albo mają dobrych doradców, natomiast rzeczywiście, jak się wydaje, plus dla firmy. Oczywiście jeszcze się przekonamy, czy te konsultacje, ta cała zapowiedź, jakie przyniesie efekty, bo to nie chodzi tylko o to, żeby się konsultować, tylko żeby coś wspólnie wypracować. Natomiast no, ja przypomnę historię bastionu wałowa tak zwanego, czyli no, takiego jednak ogromniastego, przepraszam za to określenie, budynku, który powstaje też na terenach postoczniowych, gdzie jeden z wrocławskich miliarderów budował swoją nieruchomość, to znaczy na sprzedaż oczywiście, poszczególne lokale. Teraz już tam jest inny układ właścicielski. Natomiast bastion wałowa jest tak przewymiarowany, tak nie pasuje do otoczenia. Budził tyle negatywnych komentarzy społecznych. Mieszkańcy tej części Gdańska... były protesty, duże oznaki niezadowolenia, więc bardzo dobrze, że na pozostałych terenach będzie dyskusja, jak zbudować, jak zrobić i żeby to rzeczywiście architektonicznie czy urbanistycznie miało ręce i nogi. Natomiast do tego dwie uwagi, tylko już jakby nie związane bezpośrednio z Eurostylem i tą transakcją. Ja pamiętam pierwsze zapowiedzi budowy Młodego Miasta, to jest rok 1997. Wtedy następowały przekształcenia własnościowe w Stoczni Gdańsk. No i proszę Państwa, no, powstanie czy budowa w tej części miasta, które miało być wizytówką już za chwilę, no to jest 20 lat.
Jesteśmy 22.
22 od tamtego momentu, natomiast no już coś tam się dzieje, więc powiedzmy, że to pokazuje, jak długo powstaje miasto, jak długo powstają te koncepcje. No i to jest tak, no przykro, że aż tak długo dobrze, że się dzieje teraz. Natomiast jedna rzecz, na którą ani Eurostyl, ani miasto nie będzie miało specjalnego wpływu, a które jest dla mnie ważne. My coraz częściej mówimy o całych inwestycjach w miastach, szczególnie takich jak Gdańsk, Kraków, ale to jest trend europejski także, gdzie tak naprawdę sprzedaje się dużo małych mieszkań po to, żeby inwestorzy, którzy chcą na wynajem, mogli tam zrobić zakupy, a z punktu widzenia takiego inwestora na wynajem to jest fantastyczne miejsce. To jest samo centrum Gdańska. Poprzednik powiedział też o randze miejsca, takiej społecznej czy
historycznej,
więc rzeczywiście to może być atrakcyjne. I oczywiście my nie możemy tego administracyjnie teraz zakazać. Jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, ale ja bym sobie i mieszkańcom Gdańska życzył, żeby to jednak nie powstały kolejne budynki, które nie będą miały stałych mieszkańców, gdzie tak naprawdę będzie gigantyczna rotacja turystyczna. My kochamy turystów fantastycznie, natomiast miasto musi też żyć jako miasto. Musi być ta tkanka społeczna.
Czyli chodzi panu redaktorowi o to, żeby podzielić te budynki na część, wyodrębnić inwestycyjną i część taką typową. No, dla mieszkańców, tylko czy to się da?
Nie da. No właśnie, ja dlatego mówię, że to jest bardzo poważny problem i ja tutaj ani nie próbuję obwiniać, bo jeszcze nie wiemy jak będzie, ale jakby ostrzegam przed taką sytuacją, że okaże się, że nawet powstanie ciekawa architektura, natomiast tam nie będzie
żeby
stałych
nie było
mieszkańców.
Tak jak na Wyspie Spichrzów, tak, żeby... że stały mieszkaniec wychodzi na klatkę schodową, a tam biega Szwed, który przyjechał się rozerwać.
Ale myślę, że to jest kwestia też ilości dostępnych tego typu lokali, bo rzeczywiście te bezpośrednio nad wodą, z pięknym widokiem, one siłą rzeczy kuszą takim celem, tak? Jakby typowo na najem krótkoterminowy. Myślę, że akurat te okolice ECS-u już nie będą. Tak? Tym bardziej, że jeśli rośnie ilość dostępnych tego typu mieszkań, to też jakby przestaje to być aż tak opłacalne z tej perspektywy krótkoterminowego najmu. A same małe mieszkania to nie jest tylko kwestia krótkoterminowego najmu, tylko po prostu mieszkania w granicach tych 50-55 metrów najłatwiej się sprzedają, najpopularniej się sprzedają, bo to co często pierwsze mieszkania, jakie kupują młodzi ludzie.
A myślą panowie, że nie można tego jednak podzielić na takiej zasadzie, że na przykład jeden budynek jest typowo z mieszkaniami, nie, typowo to znaczy, w celach inwestycyjnych i możemy poinformować kupujących, czy państwo życzą sobie zamieszkać w tym, czy chcecie komuś wynajmować. Nie, i wtedy mamy budynek, w którym będziemy wynajmować i tam sprzedajemy mieszkania.
Jedna metoda i to nie do końca skuteczna, a mianowicie to może próbować uregulować wspólnota mieszkaniowa, czyli wspólnota tych osób, które już tam coś kupią. Z drugiej strony administracyjnie, no my tego nie zakażemy. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład ktoś z państwa kupuje sobie to mieszkanie w celu zamieszkania z małżonką, mieszkają ludzie tam przez 4-5 lat i na skutek zmiany planów życiowych, albo na przykład przeprowadzają się do innego miasta i okazuje się, że no nawet kupiłem pierwotnie z zamiarem stałego mieszkania, ale teraz pracuję w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu.
I sprzedaję. I kupuje ktoś na wynajem.
Albo wynajmuje. I w tym momencie my nie możemy brutalnie zakazać takiego wykorzystania czyjejś własności. Więc tutaj administracyjnie jest to pewien kłopot. Ja dlatego mówię, że to jest ogromne wyzwanie dla dewelopera, dla miasta, dla dewelopera mniejsze, bo deweloperowi no, liczy się, ile sprzeda mieszkań. Tak?
Natomiast zakazać nie, ale można w jakiś sposób, podoba mi się ten pomysł, żeby jeden z budynków wskazać, ale nie na coś, że tu można tylko tak, ale zrobić udogodnienia dla tego typu wynajmu, chociażby zamki otwierane elektronicznie, tak, że nie trzeba zawsze z kluczem ganiać, tylko można telefonem otworzyć, tak? Albo kodem, a nawet zbliżeniowo telefonem, tak? Czyli jakby, albo jakieś udogodnienia typowo dla ludzi, którzy na krótko wynajmują, tam mają, tak? Czyli na przykład istotniejsza jest sypialnia, a niekoniecznie duży salon z olbrzymim telewizorem, bo ludzie tu przyszli na chwilę, żeby można było na przykład całą rodziną przyjechać na jedną, dwie noce i zwiedzić Gdańsk. Więc można się zastanowić, czy od strony funkcjonalnej nie zachęcić. I w ten sposób, jeśli ktoś faktycznie myśli o tym, że po to mieszkanie kupuje, to on wtedy wybierze to, bo to mieszkanie, czy ten budynek, ta okolica będzie bardziej dostosowana do tego konkretnie celu.
A z drugiej strony, z czego powinni sobie zdawać sprawę przyszli mieszkańcy, czyli osoby, które chciałyby tam rzeczywiście zamieszkać i żyć w tym miejscu, kupując tam swoje mieszkanie, bo dookoła mamy stocznię.
No nie, ale ta stocznia to już nie jest stocznia tak rozumiana jak 20-30 lat temu. Ta uciążliwość przemysłowa jednak
spada. No ja się właśnie boję tych żali potem, że my kupiliśmy w rewelacyjnym miejscu nowym mieszkanie, a naprzeciwko hałas, bo produkcja się jakaś odbywa, coś tam się dzieje, jakiś remont.
Produkcja stoczniowa to przede wszystkim jest teraz Wyspa Ostrów i tak to się będzie generalnie rozwijało. Natomiast ja powiem w ten sposób, a ja tutaj bezlitośnie powiem, widziały gały, co brały. Każdy, kto kupuje
w jakiejś... No i o to mi chodzi, żeby właśnie uczulić przyszłych mieszkańców, żeby widziały.
Gały widziały, tak? Nie, no jednak każdy powinien sobie zdawać sprawę, spojrzeć na mapę. No takie kwestie jak lokalizacja, jak sposób dojazdu, jak przestrzeń parkingowa, przestrzeń zielona wokół inwestycji, no to każdy powinien już kupując, podejmując decyzję, no jednak za setki tysięcy złotych powinien to przeanalizować.
Natomiast od tego też są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Nawet jeśli to jest rynek pierwotny, tak? To wiadomo, że deweloper chce sprzedać, więc on nie będzie nam mówił o tych rzeczach, które no, mogą później przeszkadzać, tak? Ale od tego jest też pośrednik, który znając się na rzeczy, wiedząc na co trzeba zwrócić uwagę, wiedząc na przykład kiedy trzeba tą nieruchomość, kiedy tą nieruchomość trzeba zobaczyć, bo wtedy mogą być korki.
A właśnie nie zawsze to robią.
Ale właśnie, bo pytanie, czy chcemy skorzystać z pośrednika nie do sprzedaży nieruchomości, tylko do zakupu. Kiedy to ja mam wyskoczyć z tych kilkuset tysięcy albo zaciągnąć kredyt na kolejne kilkadziesiąt lat, to ja jako kupujący mam największe ryzyko ponoszę, bo deweloper wie, co sprzedaje, on dostanie pieniądze i już, tak powiem, tyle było z naszej relacji.
Tak.
A to kupujący on zostanie z tym mieszkaniem no bardzo długo, więc tutaj rola pośredników, którzy wspierają proces takiej transakcji i właśnie uprzedzają, bo wspomniał pan redaktor, że rzeczywiście ludzie powinni wiedzieć. No ale dlaczego? Jeśli oni kupują mieszkanie dwa razy w życiu i ostatnio rozkupowali 30 lat temu,
gdzie się zupełnie coś zmieniło. A na folderze wygląda przepięknie.
Oczywiście.
A tutaj mamy, jest podejście życiowe między mną a przedmówcą. Jeżeli ktoś robi dwa razy w życiu, to w moim przekonaniu właśnie dlatego powinien wykazać się szczególną starannością.
Czyli przyglądajmy się sąsiedztwu.
Jeżeli nie mam doświadczenia, no ale przyglądajmy się sąsiedztwu. Niestety to jest tak, ja się zgadzam, że na folderze to może być czasem i to nie mówimy o tej lokalizacji, mówimy w ogóle o rynku, tak? Że jest zielono, że jest park, że są drzewa, potem się okazuje, że to zielono to jest mała donica z małym krzakiem, a nie żaden park czy przestrzeń do spacerowania. Tutaj powiedzmy szczerze, w przypadku tego fragmentu Młodego Miasta, bardzo ciekawa lokalizacja, historycznie fantastyczna,
piękna.
Rzeczywiście w samym centrum miasta, no przecież do Długiego Targu, do Dworu Artusa, tam jest ile? Kwadrans, no może nawet 10 minut, do Kościoła Świętej Katarzyny to jest 7 minut na piechotę, do Trzech Krzyży to
tak
będzie
naprawdę
widać.
Wszędzie
jest blisko. Więc to, ale trzeba mieć świadomość, że to będzie tkanka wielkomiejska, że to będzie rzeczywiście takie miejsce w mieście, a nie na przedmieściach, że raczej nie będzie świtu ze śpiewającymi ptakami.
i trzeba się z tym liczyć, tak jak powinni mieszkańcy portu, czy w okolicy portu w Gdyni liczyć się z tym, że tam jednak
jakiś przeładunek
są przeładunki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na okrągło i port tam był. Port jest dla miasta, miasto jest dla portu i trzeba z tym wszystkim współgrać, więc tutaj też trzeba się będzie z tym wszystkim liczyć. Zmieniamy temat. Wiele firm zastanawia się, jak zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników, ale jak się okazuje, czynników demotywujących jest wiele, a za sporą część problemów odpowiada zachowanie szefów. Najpopularniejsze przyczyny braku motywacji wśród pracowników, które zebrał portal Plus.hr, to między innymi obietnice składane bez pokrycia, albo szefowie zlecają zadania, których sensu nikt poza samymi szefami nie rozumie, bo nie potrafią ich przekazać w sposób zrozumiały. Brak komunikacji, brak dyskusji z pracownikami. Rzeczywiście z punktu widzenia pracodawców tak jest, jak pracodawcy patrzą też na swoją kadrę kierowniczą.
Zdecydowanie się zgadzam. Te elementy to są elementy, które, znaczy szczególnie młode pokolenie, które ma też bardzo dużo możliwości, w każdej chwili może zmienić tą pracę, gdzieś pójść gdzie indziej, ma duże oczekiwania już od samego początku. Faktycznie wymaga więcej od nas atencji, takiej komunikacji z tymi ludźmi, a nie tylko komunikacji do tych ludzi. To nie chodzi tylko o przekazanie informacji, dzisiaj macie taki target, proszę zrobić tyle, tak? Tylko jest to kwestia budowania pewnej misji, dlaczego coś robimy, komu ma to tak naprawdę pomóc i dużej ilości komunikacji wewnątrz firmy, która szczególnie, jeśli firma rośnie, bardzo często ta komunikacja musi się zmieniać. Jak firma jest mała, to wszyscy nieomalże na zasadzie osmozy wiedzą, co się dookoła dzieje, tak? Ale jeśli firma, tak jak AirHelp, który miałem okazję kierować, tak, urosła w ciągu 3 lat z 50 do 650 osób, tam kilkukrotnie zmienił się sposób komunikacji, żeby każdy cały czas czuł, co my robimy, po co istnieje firma, jaka jest jej wizja i to jest, uważam, najistotniejsze, ale kwestia szefa, rzeczywiście, jest to powiedzenie, że przychodzi się do firmy, odchodzi się od szefa. Tak? Rzeczywiście szef jest najczęściej tym, czy menedżer bezpośredni przełożony. Nawet nie to, że gdzieś tam prezes na górze, tylko mój bezpośredni przełożony. Tak jak w harcerstwie się mówi, mój drużynowy, mój zastępowy. Tak? Ta osoba, która bezpośrednio ze mną codziennie współpracuje, to jak ona jest nauczona, wykształcona od strony właśnie takiej kultury dawania informacji zwrotnej, od strony wspierania pracowników, to jest często kluczem do szczęścia ludzi, a szczęście jest kluczem do efektywności, więc z punktu widzenia pracodawców, to jest niesamowicie ważne i dobrze, że coraz więcej firm na to zwraca uwagę.
I tu jest problem kluczowy, ostatnie słowa mojego przedmówcy. Coraz więcej firm zwraca na to uwagę. To znaczy ja uważam, że pewna grupa firm zwraca na to uwagę, natomiast niestety polska gospodarka w dużej mierze to jest jeszcze oparta na kulturze folwarku i my być może w wielkim mieście siedząc, analizując nowoczesne firmy widzimy te dobre przykłady. Natomiast w całej branży handlu, no niestety Bolku, jest tak, że target na dziś macie taki i macie wyrobić. Ja znam opowieści z dużej sieci sprzedającej sprzęt sportowy, jak wprowadzenie wolnych niedziel spowodowało w handlu, nie spowodowało, że ludzie mają mniejsze targety, przepraszam, czyli te cele sprzedażowe, tylko po prostu wyjęto niedzielę, podzielono na 6 pozostałych dni i nagle się okazało, że ni z gruchy, ni z pietruchy trzeba nagle więcej sprzedać, mimo że to jest po prostu czasami niewykonalne. Efekt był taki, że ludzie potracili po prostu premię. No i my teraz możemy sobie teoretyzować, jak powinien zachować się szef, jak to powinno wyglądać. Natomiast polski menedżer bardzo często jeszcze nie dorósł do takiego myślenia.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Bolesław Drapella, założyciel saunagrow.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Ewa Palicka, poprowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Do usłyszenia.